mapa.
Piask. To jest oryginał, bo ja miałam też przynieść, żeby pokazać. Bo i tak jak teraz mam tak więcej czasu wolnego, to tak analizuję to swoje życie i tak zastanawiam się, jak ja mogłam to wszystko przeżyć. Te wszystkie śmierci, tyle razy śmierć mi w oczy zaglądała, no ale jakoś ręka Pana Boga mnie ochroniła.
Dla mnie mapy są fascynujące. Ja jako ja kocham mapy, a te mapy no, są niezwykle widowiskowe. W nich są zatopione uczucia, emocje, wspaniałe historie. Zresztą mapy pamięci tutaj towarzyszą ośrodkowi od początku. I z takich intuicji naszego dyrektora i pracowników naszego działu historii mówionej były zbierane, ludzie byli proszeni, żeby je robić. One gdzieś tu się zawsze pojawiały i nadszedł moment, żeby je pokazać w takiej formie.
Piotr Nazaruk, ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN.
Wystawa nazywa się Atlas Map Pamięci i trochę to jest postawione wszystko na głowie, bo prawdziwym przedmiotem tej wystawy jest atlas, właśnie ta książka, gdzie jest 158 tych map. Natomiast to, co wisi tutaj
na... 158 miejscowości.
Mniej, bo czasami są dwie mapy tej samej miejscowości. A to, co wisi na ścianach, to jest taki rodzaj katalogu, jakby poglądowej wersji, bo tu jest ich tylko 30. Tego, co możemy znaleźć w atlasie. No i rzeczywiście, są to mapy miasteczek z Polski, Białorusi i Ukrainy głównie. Natomiast tak na doczepkę trochę jeszcze są chyba dwie mapy z Litwy, jedna z Mołdawii, jedna ze Słowacji.
Więc dlaczego taki wybór?
Region, nasza wspólnota historyczno-kulturowa, w której losy są nierozerwalnie związane i to jest miejsce, gdzie te miasteczka przede wszystkim były w takim kształcie, te polsko-żydowskie, ukraińsko-żydowskie i tak dalej miasteczka, który spotkał dosyć podobny los podczas II wojny światowej. Zagłady przynajmniej części ludności, często przecież Żydzi stanowili duży odsetek, więc one uległy radykalnym zmianom. I te mapy to nie są po prostu mapy rysowane przez kartografów, tylko mapy tworzone przez ludzi z pamięci, na podstawie wspomnień.
Violetta Weyman, pracownia historii mówionej Ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN.
Jeżeli chodzi o mapy pamięci, to jest to taki pomysł, który już dosyć dawno zapoczątkował tutaj Tomek Pietrasiewicz. Zawsze nam zwracał uwagę, żeby podczas rozmów ze świadkami historii, szczególnie ze świadkami historii pochodzącymi z mniejszych miejscowości, z byłych sztetli, żeby poprosić ich o naszkicowanie, narysowanie graficznego przedstawienia tej miejscowości, czyli de facto właśnie takiej mapy pamięci. I zawsze staramy się naszych rozmówców o to prosić. Bardzo nam zależy na jak najbardziej odręcznych rysunkach, bo oczywiście często zdarza się tak, że nasi rozmówcy chcą być bardzo dokładni i po prostu chcieliby sobie przerysować mapę z mapy i dopiero na nią nanieść jakieś obiekty, które zapamiętali, ale w tym wszystkim tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rzeczywiście stworzyli rysunek, żeby uruchomili swoją pamięć i żeby naszkicowali te miejsca, które w ich pamięci są bardzo ważne, które są związane z jakimiś ważnymi wydarzeniami w ich życiu, czy w jakiś szczególny sposób zapisały się w ich pamięci. Natomiast te mapy pamięci też są ważne dla nas, dla osób nagrywających historię mówioną, bo one w jakiś sposób uruchamiają pamięć naszych rozmówców. Jeżeli pytamy ich o przeszłość, o okres dwudziestolecia międzywojennego, to jak ich miejscowość wyglądała, jak się zmieniała, to takie rysowanie w jakiś sposób przenosi ich w czasie i wydobywają z pamięci więcej szczegółów. Natomiast sama praca nad mapami pamięci najczęściej odbywa się w ten sposób, że my jako osoby nagrywające nie jesteśmy przy tym. Te osoby sobie rysują w zaciszu, to jest tak, że spotykamy się pierwszy raz, nagrywamy pierwszą część relacji, prosimy o tą mapę i później jakby podczas kolejnego spotkania dostajemy rysunek, no albo nie dostajemy, bo no niestety nie wszyscy się na to godzą, no to trzeba też trochę mieć wyobraźni przestrzennej, trochę talentu, no i chęci przede wszystkim, no czasami jeśli chodzi o osoby 90-letnie, po prostu sił już brakuje.
Współpracowałam z Teatrem NN.
Poproszono Panią, żeby Pani narysowała, naszkicowała taką mapę.
To ja narysowałam.
Panią Mariannę Krasnodębską spotykam w bibliotece Zespołu Szkół nr 4 imienia Orląt Lwowskich w Lublinie.
Ja już zapomniałam o tej mapie, jak teraz ktoś zadzwonił do mnie o mapę, mówię, gdzie ja, Ja chyba mam gdzieś te mapy.
Składa się z dwóch, trzech części.
Jest autorką jest mapy Piask, przekazanej Ośrodkowi Brama Grodzka Teatr NN.
Pani Elu, od czego to się zaczęło?
To się zaczęło od roku 2008, kiedy to właśnie na Placu Zamkowym pani Marianna wręczyła nam książkę Sprawiedliwi wśród narodów świata i taką szczepkę, którą pani Marianna, pan dyrektor i młodzież naszej szkoły zasadziła na patio szkoły.
Elżbieta Wojdat, zespół szkół nr 4 imienia Orląt Lwowskich w Lublinie.
I to było takie nasze pierwsze spotkanie, prawda? I
od szczepkę drzewa.
Winorośli, która jest symbolem sprawiedliwych.
To jest posadzone tutaj.
Pielęgnuje młodzież szczepkę, bo to jest taki symbol. Mamy wspólne spotkania.
Ratowania Żydów, a niezależnie od tego, ja jako żołnierz Armii Krajowej, a potem WiN-u, mam też spotkania.
Pani opowiada o Armii Krajowej, o swoim życiu w czasie wojny. O,
tak. Się zaczęło. To jest pan Witek Dąbrowski z Teatru NN.
To nasza młodzież przyjmowała, o tu jest właśnie ta szczepka. Tutaj jest ta gliniana tabliczka z wyrytym imieniem i nazwiskiem Sprawiedliwego. A tu jest ta właśnie książka, którą my otrzymaliśmy w darze.
Ja właśnie przyniosłam.
Wspaniałe zdjęcia, o. Słuchajcie, chłopcy, chodźcie zobaczyć zdjęcia, bo wy nie widzieliście się tutaj na tych zdjęciach. Proszę bardzo, kto to?
Ja.
Właśnie. To była taka uroczystość w Teatrze NN i takie pamiątkowe zdjęcia.
To z tej uroczystości nadania mi obywatelstwa izraelskiego. Oto właśnie młodzież moja.
To jest już drugi raz. Wcześniej spotkaliśmy się w Teatrze NN. No, była tam cała nasza klasa i kilka innych klas.
Tak, razem właśnie z kolegą i z klasą byliśmy tam i była też pani Marianna.
Chętnie słuchają tych opowieści z czasów II wojny światowej, bo to nie jest taka normalna lekcja historii.
Bardzo dobrze się tego słucha i to jest wielki zaszczyt poznać i słuchać opowieści tak wielkiej bohaterki, jaką jest pani Marianna dla nas.
Dla mnie pani Marianna jest takim wzorem do naśladowania, pomagania innym. To jest właśnie taki jakby zwykły bohater, bo to jest zwykła kobieta, która pomagała Żydom w czasie wojny i też wspierała innych i teraz pokazuje, jak my mamy to robić. Kieruje nas, jak powinniśmy pomagać innym.
Witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z panią Marianną Krasnodębską. Mogłabym tu bardzo dużo mówić na temat pani Marianny, ale przekażę może głos waszym koleżankom i kolegom. Także proszę bardzo, uczniowie z klasy 3D, gimnazjum i 8D przygotowali kilka słów na temat pani Marianny.
Pani Marianna Krasnodębska urodziła się 10 października 1923 roku w Piaskach pod Lublinem jako siódme dziecko Ignacego Jarosza i Janny z domu Kowalskiej. Pochodziła z zamożnej rodziny. Jej ojciec Ignacy Jarosz był rzemieślnikiem budowlanym, a zarazem szanowanym urzędnikiem. Posiadał gospodarstwo rolne i domy czynszowe, co zapewniało rodzinie stały dochód i przynależność do elity Piasku. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w średniej szkole handlowej. Wybuch wojny uniemożliwił dalszą naukę. Od początku okupacji należała wraz ze swoimi braćmi do organizacji podziemnej w Piaskach. Po zdradzie i aresztowaniach w lutym 1941 ci, którzy przeżyli, weszli w skład Związku Walki Zbrojnej, a potem AK. W trakcie wojny zostali zamordowani czterej bracia pani Krasnodębskiej oraz jej dziadek. Dwóch zamordowanych braci zginęło w Auschwitz. Jej ojca w maju 1944 roku Niemcy osadzili w obozie koncentracyjnym na Majdanku, skąd wyszedł po zajęciu obozu przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 roku. Cała rodzina uczestniczyła w akcji pomocy Żydom uwięzionym w piasteckim getcie. W domu należącym do Jaroszów część pomieszczeń była także wynajmowana szkole podstawowej, której większość uczniów stanowiły dzieci żydowskie. Pani Marianna kontaktowała się z żydowską organizacją bojową. Pomagała w dostarczaniu żywności do getta, wypisywała fałszywe dokumenty umożliwiające ucieczkę z getta oraz wysyłała paczki do obozu koncentracyjnego w Dachau. Jej rodzina wspomagała także działającą na Lubelszczyźnie żydowską partyzantkę.
Mam tutaj przed sobą publikację Atlas map pamięci i otworzyłam ją właśnie na
stronie mapy Piask. Monika Krzykała. Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN.
Tutaj proszę spojrzeć, po prawej stronie jest moja adnotacja. Pani Marianna Krasnodębska z domu Jarosz i adnotacja dotycząca granic getta. To, co sobie przypominam, to moment, kiedy pani Marianna przyniosła nam tą mapę. Byłam pod wrażeniem, że tak szczegółowo i tak starannie rozrysowała ulice, rozrysowała może nie domy, bo tutaj nie widzimy narysowanych domów, ale zamiast jakby domu jest taki krótki opis. My z panią Marianną przemierzałyśmy Piaski. To była taka wycieczka, która była elementem takiego większego programu zapoczątkowanego przez Misterium Pamięć Sprawiedliwych, Pamięć Światła, które to zainicjowało akcję przyjmowania przez szkoły odpowiedzialności za pamięć o historii sprawiedliwego wśród narodów świata i tą pamięć o pani Marianie Krasnodębskiej, jej rodzinie, historii niesienia pomocy społeczności żydowskiej przejął zespół szkół nr 4 imienia Orląt Lwowskich w Lublinie. Zatem w ramach jakby tego programu odbyło się spotkanie w szkole z uczniami, podczas którego pani Marianna Krasnodębska opowiadała właśnie tą historię oraz odbyła się w ramach tego spotkania wycieczka do Piask i tam pani Marianna w tej topografii fizycznej, obecnej przywoływała jeszcze tą dawną topografię, bo ona nieco się zmieniła. I poszliśmy również na ten nowy Kirkut, na którym miała miejsce akcja tej masowej egzekucji w krwawą środę. To po tej krwawej środzie jeszcze pani Marianna udzielała pomocy osobom, które przeżyły, które zostały wyłapane i jednocześnie skazane na śmierć.
Jędrzew, to jest pierwsza.
Żydzi mieli młyn, jeden parowy, właścicielem był Icek Hoffman, drugi młyn wodny, Wajzerów. Wajzerowie mieli też i gospodarstwo rolne. Mieli piękny dom, taki drewniany na wzgórzu i budynki gospodarcze. W tych budynkach mieszkali ci, co u nich pracowali. Przy młynie była też garbarnia, była własnością bursztyna Żyda. Był spokrewniony z Wajzerem i Wajzerów. I tam też pracowali Polacy. Wajzerowie bardzo uczciwi byli. Jeden z Wajzerów to był kolego mojego brata, Heniek Wajzer, to ciągle u nas bywał. Potem poszedł do wojska, chyba nawet był w podchorążówce po maturze. Wajzerów posiadłość to była przy ulicy Zamojskiej. Następne domy to właśnie ciągnęły się od wschodu, czyli od ulicy Zamojskiej. Przecinała rzeka Giełczewka, most piękny taki nad tą rzeką Giełczewką. Przy rzece takie błonie duże, gdzie małe dzieci się kąpały, dalej młodzież, jeszcze dalej starsi. I tu przy tych błoniach co piątek w lecie Żydówki szorowały garnki swoje, to był taki rytuał. Na błoniach suszyły, potem znosiły te garki do domu, bo już się szabat zaczynał. Przy ulicy Lubelskiej, tak róg Lubelskiej, Zamojskiej i Chełmskiej. To była organistówka, kościół, a po drugiej stronie pański dom żydowski. Na dole sklepy żydowskie. Na górze mieszkania, też rodziny żydowskie tam mieszkały, bo to kiedyś to był hotel z zajazdem i przy tym takie podwórze, a tak w głębi to rymarz skóry garbował na uprząż i była odlewnia taka mała, części do maszyn rolniczych. Potem był dom modlitwy, tak zwany półszkółek. Przy tym domu modlitwy była szkoła dla chłopców żydowskich. I ci chłopcy nie chodzili do szkoły naszej podstawowej, tej publicznej. Oni byli ubrani w te płaszcze, tak zwane hałaty, czapki, białe skarpetki, czarne buciki, pejsy. Dom modlitwy to tam codziennie się modlili. Natomiast synagoga była troszeczkę dalej, to już była Gardzienicka, to tam już tylko w święta. Taki płacz był, wyznawali chyba swoje grzechy. Prowadził to rabin. To myśmy nieraz tam podglądali, jak to było. Tak mnie w domu to nazywali latawic. Wszędzie mnie było pełno.
Kościół też na uboczu miasteczka. To też jest ciekawa sprawa z tymi kościołami, bo większość tych map pochodzi z tak zwanych ksiąg pamięci. Publikacji, które Żydzi tworzyli po wojnie, żeby raz opisać, ale też upamiętnić swoje miasteczka. I te księgi pamięci bardzo często koncentrują się tylko na sprawach żydowskich. Tam prawie nic nie ma o Polakach, prawie nic nie ma o Ukraińcach, Białorusinach i tak dalej. Natomiast na tych mapach, które były do tych ksiąg tak po prostu dołączane, prawie zawsze jest kościół, prawie zawsze jest cerkiew, zawsze jest kościół protestancki, jeżeli był, klasztor i kapliczki z krzyżami. Zresztą miejsca, które były dalekie, obce albo wrogie wręcz Żydom, ale jednak było to chyba dla nich jasne, że nie da się oddać miasteczka bez jakby tej pełni. I to też jest ciekawe, że na tych mapach, które my zbieramy, które na przykład Polacy nam rysują, też jest synagoga. Zawsze. Mimo, że też miejsce mało znane, obce, wrogie, to jednak gdzieś podświadomie ludzie czują, że tego nie da się pominąć.
Mapa Piask pani Marianny Krasnodębskiej. I to jest taka mapa, gdzie pani czuła potrzebę właśnie wypisania nazwisk mieszkańców.
I nie tylko, tak jakby wszystkiego. Tutaj ta warstwa graficzna jest zredukowana prawie do minimum. Tutaj są słowa, nazwy ulic, kto tu mieszkał, jakieś takie adnotacje. I w ogóle ta mapa, to jest ciekawe, bo jedną z pierwszych osób, która się tymi mapami tworzonymi przez Żydów po wojnie zajmowała, to była profesor Olga Goldberg-Mulkiewicz, profesor z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. I ona ich nie nazywała ani mapami z pamięci, tylko nazywała je itinerariami. Te itineraria to była taka forma już w starożytności tworzonych takich przewodników turystyczno-pielgrzymkowych. Rzymianie na przykład robili takie mapy drogowe, bardzo schematyczne, z mnóstwem adnotacji, że tutaj jak będziesz jechać, to znajdziesz tam coś. I Żydzi też tworzyli takie mapy na przykład Jerozolimy, już w średniowieczu i później, bardzo schematyczne, ale właśnie też takie z opisami. I to jest takie itinerarium, bardzo charakterystyczne właśnie, połączenie i tekstu, i tej warstwy wizualnej, która tutaj akurat jest mocno zredukowana. No i jest to oczywiście mapa trzyczęściowa, bardzo rozbudowana. Wszystko się dzieje wokół ulicy Lubelskiej.
Dalej na Lubelskiej to już zwarta zabudowa jednopiętrowych domów. Na dole sklepy, warsztaty rzemieślnicze, szewskie, krawieckie, galanteryjne te sklepy były, tekstylne. Dawniej to mówili, że to łokciowe sklepy. To się ciągnęło aż do ulicy Gardzienickiej. Gardzienicka, na rogu tej Gardzienickiej duża studnia z korbą olbrzymią. To bardzo dobra woda była, bo piaski nie były skanalizowane. Korzystali wszyscy z wody ze studni. Potem Rybna ulica, to tam sprzedawali właśnie w takich szaflikach, beczkach drewnianych ryby. I taki mały placyk magistracki nazywali. Tam jeden z takich starych rabinów w chałupce mieszkał. Było tam kilka domów polskich w tej dzielnicy żydowskiej. I życie układało się bardzo zgodnie. Nikt nikomu nie przeszkadzał. Zaopytrywali się u Żydów w tych sklepach i mieszkańcy Piaski i okolicznych wsi. Było 2/3 Żydów, 1/3 była Polaków. No i coraz, no, szabat był co piątek. Taki jeden Żyd był, co chodził z laską taką przez całą tą Lubelską, gdzie były te sklepy i stukał w okiennice. Przypominał o tym, że trzeba zamykać, bo już się zaczyna świętowanie. Byli w domach, nie chodzili, nie widać ich było. Cisza następowała. A potem jak się skończył ten szabat, to wychodzili ubrani ładnie na spacer. I spacerowali po tej Lubelskiej, czy na Chełmsko-Szosę sobie szli, czy na Zamojską. Tak zawsze kończyli swój szabat, spacerem. Nam na Wigilię zawsze nasza lokatorka Żydówka robiła po żydowsku rybę. Szmulowej córka Hana. Bo u nas w naszym domu też mieszkali Żydzi i sklepy mieli, bo myśmy mieli duży dom, czynszowy taki. Na dole było 8 lokali sklepowych. 3-2 zawsze wynajmowali Żydzi. Mieli dobre warunki, bo było bardzo duże podwórze. Jeden, pamiętam, sklep to był skup lnu, tych paku, i to zwozili rolnicy, len, konopie, potem gdzieś tam do Łodzi to odwozili ci Żydzi i wymiana na materiały tekstylne. Także sklep z gospodarstwem domowym był u nas. Lubelska 75, to duży dom był, to była szkoła na górze, wynajmowała, bo nie było budynku szkolnego, to było boisko. I też dzieci na to boisko, i żydowskie, i polskie przychodziły i po lekcjach ćwiczyły, bo skocznia, w dal, wzwyż, słupki, te do siatkówki, w siatkówkę grali. Także takie było życie bardzo serdeczne.
Pani Marianna zawsze podkreślała w tych relacjach, że relacje polsko-żydowskie były bardzo dobre. Że pojawiały się jakieś incydenty, że wiadomo, że była konkurencja, ale to nie rzutowało na całokształt. Bardzo utkwiło jej w pamięci i mi również ten moment przyjazdu poznaniaków do Piask, kiedy przyjeżdżają jakieś dziwne osoby z zewnątrz do tej małej miejscowości. Można było wyczuć, że jakby na zlecenie, od razu z hasłami propagandowymi, młodzi mężczyźni, którzy próbują otworzyć sklepiki, ponieważ handel był zdominowany przez społeczność żydowską, a tutaj społeczność polska powinna mieć również ten handel, i opowiadała o tych takich haniebnych praktykach. Najpierw o próbie przejęcia tych lokali, które były już wynajęte, i o tym, jak ojciec pani Marianny powiedział, że nie może wypowiedzieć tej umowy żydowskim przedsiębiorcom. Później kuszenie, żeby jednak odstąpić od tej umowy poprzez oferowanie wyższej ceny najmu. Natomiast to, co było najbardziej haniebne, to uprawianie takiego hejtu, mianowicie namawianie małych dzieci, dawanie im cukierka, żeby w momencie, kiedy ze sklepu żydowskiego wychodzą osoby, które korzystają z usług, naklejać z tyłu jakieś karteczki właśnie z takimi jakimiś napisami obraźliwymi, zniechęcającymi do korzystania z tych usług. Warto podkreślić postawę wczesnego proboszcza w Piaskach, który nie akceptował tego typu praktyk, rozmawiał z młodzieżą, poprosił ich, żeby nie utrzymywali kontaktu z tym środowiskiem. Rozmawiał również z tymi młodymi ludźmi, którzy te praktyki uprawiali. Taka reakcja, taki sprzeciw wobec tych praktyk spowodowała, że przynajmniej jakoś mocno je ograniczono.
Getto stworzyli na terenie żydowskiej dzielnicy. Wyodrębnili jakiś tam kawał tej dzielnicy i jeśli znajdowały się tam polskie domy, to polskie rodziny przychodziły tu, na żydowskie, gdzie to miało być poza getem, a oni szli na tamte. No i już zrobiła się ciasnota. Dowozili coraz, a to z Czechosłowacji, z Holandii byli, z Belgii byli Żydzi, no i z Niemiec dużo ich przywozili i tak upychali. No i między innymi tą rodzinę tych Leninów też zabrali od nas. Szkoda nam było bardzo. Dostali taką malutką klitkę, taki pokoik. To było w 1941 roku. Początkowo to była dla nas przygoda. O, pójdziemy, zobaczymy, jak te koleżanki nasze żyją. Nie było jeszcze zamknięte getto. Było otwarte tak, że z jednej strony getta na drugą mogli sobie przechodzić, bo to po obu stronach głównej ulicy tej Lubelskiej, po jednej stronie i po drugiej. To oni jeszcze sobie tak chodzili, jeszcze się wymykali, jeszcze kontakt z nimi taki był. Nakładaliśmy sobie taką opaskę z gwiazdą Dawida. Szło się, no Niemcy jeszcze tak nie znali Polaków. W tłumie się mieszało i coś się im tam zaniosło. No potem już było getto ogrodzone i jak kogoś by złapali w getcie, no to było ogłoszenie, że kara śmierci za to grozi. Także to było bardzo ryzykowne tam, no ale jakoś tam się chodziło. Na terenie getta powstał szpital, tyfus panował, bieda, brud, bo przecież wszystkiego brakowało. To była gehenna, nie życie. Pamiętam, że brat Aleksander, to on nie wytrzymał i on zawsze komuś pomógł. On był nadzwyczajnym człowiekiem. Przyjeżdżał furmanko, umawiał się to tak między tymi stodołami, to na południu Piask, już poza getem i tam zajeżdżali i jechali do Żółkiewki. Brat miał kontakty też z Żydami w Żółkiewce. Groch przywozili, bydło kupili, to prowadzili. Jak jeszcze nie zamknięte było getto, ale nie wolno im było poza piaski się gdzieś udawać, tylko w piaskach. On nawet potrafił krowę, jak już było zamknięte, to młodszy przeskakiwał przez płot. To były takie punkty kontaktowe, komu dać znać, kiedy. I niektórzy z tej policji żydowskiej byli umówieni, byli wtajemniczeni w to i już pilnowali. Bramę otworzyli i moment i tam się wjeżdżało i coś się tam wnosiło. To tak jak brat mój, ten Aleksander, bo ja to wchodziłam. Ja bardziej miałam kontakt u Kochenów, to tam leki się donosiło. Doktor Ważański dużo też dawał, bo on był bardzo związany z Żydami, ale to był Polak lekarz.
W 1942 roku powstało AK. Ja dostałam polecenie, abym zorganizowała drużynę żeńską. Nad nami była Danuta Magierska w Lublinie. Zaczęły się szkolenia, kursy sanitarne. Szyłyśmy także rękawice ciepłe dla partyzantów. Prowadziłyśmy pomoc ludziom, którzy uciekali z Zabuga przed Ukraińcami. I to właśnie wszystko, ta wojskowa służba kobiet. Zebrania te się odbywały w Piaskach, w domu Wysakowskich. Też dwie córki były w tej organizacji, bo to były moje koleżanki, to ja te koleżanki wszystkie wokół siebie zebrałam. No to jak były jakieś akcje, a ktoś był tam ranny, na tyły nas brano. Tak trwało to do sierpnia 1943 roku. W Piaskach została zlikwidowana rodzina, która współpracowała z Niemcami i wydawali. Partyzantka ją zlikwidowała. I za to ja miałam zostać zabita. Wiedzieli niektórzy o tym, tacy, którzy mieli kontakt z tymi żandarmami niemieckimi, ale mnie nie ostrzegli. Cały czas byłam w Piaskach, tylko w teren jeździłam, a byłam z rodzicami. Bracia się ukrywali, tylko ten najstarszy był, bo on był chory i był w domu. Wyszedł na podwórze wieczorem i wyszedł Schulz, żandarm niemiecki. Kazał mu iść przed siebie i postrzelił go. I szwagier mój w konspiracji też pracował, ale był na miejscu. Szybko pobiegł tam i przyprowadził go rannego. A tu już cały posterunek żandarmerii idzie. Wzięli nas wszystkich, siostrę z dziećmi małymi, szwagra, mnie, postawili nas pod ścianę. Brata wyprowadzili i nas wszystkich mieli rozstrzelać. I wpadł granatowy policjant Antoni Łukowski, który pracował z konspiracją. Nie wiem, to był cud. Komendantowi żandarmerii, majstrowi Kresę, zaczął tłumaczyć, że to są niewinni. I jakoś przetłumaczył mu, a powiedział, żebym ja natychmiast uciekała, bo ja będę zabita. No i ja już od tamtej pory ukrywałam się koło Turki, a brata zabili pod aresztem gminnym.
Te mapy, one są bardzo specyficzne, one się nie trzymają tych takich wypracowanych, już dzisiaj znanych nam prawideł kartograficznych. Tutaj wszystko jest względne. Kierunki świata bywają mieszające się, odległości, układy urbanistyczne są tworzone według wspomnień, według bardzo prywatnej, osobistej perspektywy. Stąd te formy też, które one przyjmują, są tak różne. Jakby one bardzo mocno odbijają tę umysłowość, prywatność, intymność tych ludzi, autorów i autorek, którzy je tworzyli. Tutaj jest taka jedna z moich ulubionych, to jest mapa miejscowości Janów, Jonawa. Miejscowość, która leży na Litwie w okręgu kowieńskim. Narysowała to pani Larisa Bolnik, o której wiadomo tylko tyle, że narysowała tę mapę. Była dawną mieszkanką tej miejscowości. No i ta mapa jest urocza bardzo, taka szczegółowa, trochę naiwna w tym wykonaniu, ale tutaj dzieje się coś bardzo takiego doniosłego, bo tutaj sobie ludzie grają w piłkę, tutaj handlują na targu, gdzieś tu w ogóle są jakieś pszczoły, którymi się opiekują, pływają łódką, tańczą w ogóle tutaj na wzgórzu. A jednocześnie ci ludzie są martwi. Oni są upamiętnieni przez pomnik wystawiony po wojnie Żydom z tego miasteczka, którzy zostali zabici, i ten pomnik też jest na tej mapie. Tutaj są dwa poziomy czasowe naraz. To jest też bardzo ciekawe, że tak jak umysły są trochę pozaczasowe, nasze wspomnienia z różnych czasów się mieszają, tak i na tych mapach, że one odwołują się do rzeczy, które były aktualne wtedy, ale też właśnie do tych następnych, do gett, do wydarzeń wojennych i powojennych. No i oczywiście jest tak, że ostatnia strona tego atlasu, czy jedna z ostatnich, jest czysta. Jest przygotowana dla odbiorców tej książki. Można sporządzić swoją mapę pamięci i ją dołożyć do tego atlasu.